Szczęść Boże. Mam nadzieję, że nasz DJ puścił kawał dobrej muzyki, który wam się podoba. Za każdym razem, kiedy jest nasza audycja, to jest to naprawdę muzyka wysublimowana. Chyba, że my akurat robimy audycję.
Chyba, że my robimy audycję muzyczną, no to wtedy jesteście skazani na nas.
Tak, już troszeczkę obniżamy loty. No ale dobrze, wracamy do naszej audycji, do naszego głównego tematu, czyli uroczystości Bożego Ciała, która już za chwilę. Nie wiem, ojcze Kamilu, czy wiesz, ale na tę uroczystość Bożego Ciała, jak dobrze, no w swoim czasie, więc to był chyba XIII wiek, jak dobrze kojarzę, został napisany piękny hymn właśnie eucharystyczny. Zostali poproszeni, można powiedzieć tak, jak to rozpisuje się teraz we współczesnym świecie, rozpisuje się przetarg na budowę czegoś, prawda? To tak samo został tak ogłoszony przetarg na jakby napisanie pięknego hymnu eucharystycznego. No i został poproszone dwie osoby. Został poproszony święty Tomasz z Akwinu, dominikanin, i jeden z przecudownych też doktorów kościoła, nasz święty Bonaventura. Oni zostali poproszeni, żeby napisać swój hymn eucharystyczny.
Podejrzewam, że w tych zawodach jednak dominikanie wygrali.
Tak, ale historia z tym związana jest taka ciekawa, bo to, co wyczytałem, to było właśnie tak, że...
Gdzie ty to znalazłeś?
Słuchajcie,
ja nie wiem, on ma jakieś dziwne źródło, on zawsze coś wynajdzie takiego, czego ja potem robię wielkie oczy razem z wami, słuchając.
Tak,
no dobra, to co z tym Tomaszem?
Bo trzeba się przygotowywać do audycji, skoro ją prowadzisz, tak? No dobrze, ale każdy, to przynajmniej wiecie, że każdy jakby przygotowuje się z innych źródeł. No więc teraz właśnie ojciec Kamil się dowie, jak to było. Otóż i kiedy zostało właśnie zebrane całe gremium, żeby przedstawić te swoje hymny, no to zaczął święty Tomasz. I święty Tomasz napisał taki piękny hymn. Tylko parę zwrotek zacytuję. Zbliżam się w pokorze i niskości swej, wielbię Twój majestat skryty w hostii tej. Tobie dziś w ofierze serce daję swe, o utwierdzaj w wierze Jezu dzieci Twe. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się. Kiedy święty Tomasz mówił, oczywiście w języku łacińskim, w języku serca, mówił ten piękny hymn, to w tym momencie święty Bonaventura wziął swój hymn i tak dyskretnie zaczął go rozdzierać na coraz mniejsze kawałki, że już można powiedzieć, powstały z tego jakieś tam, nie wiem, serpentyny czy jakieś konfetti. I kiedy już po wyrecytowaniu swojego hymnu został poproszony święty Bonaventura, to on powiedział to, co przed chwilą słyszał, to jest najpiękniejsze, co może być. Także on mówi, mój hymn do niczego się nie nadaje. I tak właśnie rozsypał kawałki tego pergaminu, na którym było zapisane jego hymn. No i ten hymn znamy do tej pory i on jest jak najbardziej śpiewany, czy przy okazji udzielania komunii świętej w czasie mszy świętej, a szczególnie właśnie w czasie naszej procesji teoforycznej, z którą wychodzimy z Panem Jezusem. Wiedziałeś o tym?
No nie wiedziałem. I drodzy słuchacze, naprawdę oddajemy tutaj Teofilowi no, czapki z głów. To tak. Naprawdę...
Tak, a jest jeszcze jedna taka historia, ale to już może nie będziemy przetaczali, może ktoś znajdzie z naszych słuchaczy, kiedy to spotkał się też święty Tomasz ze świętym Bonaventurą i właśnie ze względu na to, że to są naprawdę wybitni teologowie i niezwykłe umysły swoich czasów, jeden drugiego się zapytał, z jakich książek korzysta, z czego czerpie natchnienie do pisania takich pięknych dzieł. No i jakby jeden odwiedzając drugiego, zobaczył jego biblioteczkę. Jeśli nie znajdziecie, to może jeszcze na koniec audycji powiem. A tak, no, trzeba was podtrzymać troszeczkę w niepewności.
Ale to ja mam takie wrażenie, że to tak Bonaventura i Tomasz to tak jak my.
Możliwe, tak. Tylko, że my jesteśmy
że jak jeden zacznie mówić, to drugi już drze, to chyba nie to.
No, ale powiem ci, że jeśli nie pamiętasz tej historii, to we Wrocławiu, w refektarzu, nad drzwiami prowadzącymi do kuchni jest ta scena.
Tak.
Jest
i ta scena. Właśnie, nie? Gdzie jest Bonaventura z kapeluszem kardynalskim, który siedzi nad tym.
Tak. Pisze. I jakby za drzwi tak troszeczkę jakby wychyla się postać świętego Tomasza. Chyba to jest scena. A jak nie, to tylko sam siedzi, ale właśnie patrzy na swoje biblioteczkę. Tak, no dobra, to już
to,
nie...
To kojarzę, widzisz, tak, to kojarzę, no to, tak, nie jest ze mną aż tak.
No dobra, no to niech będzie, że już skończę tą historię i już naprawdę przejdziemy do dalszej.
No właśnie, idźmy do procesji, bo o tym żeśmy...
To mam powiedzieć, czy nie mam powiedzieć?
Aha, no to mów, no dobra, no to ty mówisz.
No to święty Tomasz się zapytał, a Bonaventura pokazał mu, odsłonił jakby swoją biblioteczkę i za taką, można powiedzieć, że taką kotarą, zasłonką wisiał krzyż. No i wtedy Tomasz powiedział, o widzę, że korzystamy z tej samej biblioteczki. Czyli właśnie kontemplując Jezusa Chrystusa, jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, pisał swoje dzieła. I to właśnie była ta biblioteczka, z której obaj święci korzystali. Koniec, przechodzimy do naszego tematu.
Nie, no pięknie. Mówiliśmy na temat procesji. Skąd w ogóle ona, dlaczego, może tak, wychodzimy z kościoła. Procesje eucharystyczne w Dniu Bożego Ciała wprowadzono później niż samo święto. Pierwszym śladem ich istnienia jest wzmianka o uroczystej procesji przed Sumą w Kolonii w latach 1265-75. I teraz. Podczas procesji niesiono krzyż z Najświętszym Sakramentem. W ten sposób nawiązywano do dawnego zwyczaju zabierania w podróż Eucharystii dla ochrony przed niebezpieczeństwami.
No tak, i też właśnie było tak, że jeśli papież wyruszał gdzieś z jakąś, można powiedzieć, misją, to zawsze ze sobą właśnie zabierał Najświętszy Sakrament, bo nie wiem, czy też to wyczytałeś, że to miało to, tak to wyglądało, że jakby szedł na początku jakby na takim tronie Najświętszy Sakrament i jechał na białym koniu, właśnie białym koniu, jakby pokazując właśnie, nie wiem, to
godność.
Godność, przeczystość i tak dalej. No wszystko, co najpiękniejsze, właśnie koń, można powiedzieć, też bez kazy, który niósł na swoim grzbiecie jakąś ogromną monstrancję, ale też właśnie jak kiedyś jeszcze nawet nie było hostii, właśnie nie było monstrancji, to na przykład ciało Pana Jezusa było noszone w kielichu, które nie było jakby pokazane właśnie że nikt nie mógł zobaczyć tej hostii w kielichu, nie? Dopiero później, po jakimś czasie, zaczęli dodawać właśnie monstrancję, jako właśnie też jeden z takich, można powiedzieć, przedmiotów liturgicznych.
I też, jeśli mówimy o procesji, to był taki czas, że, to znaczy, generalnie to odprawiano ją zawsze z wielkim przepychem. I od początku jej wprowadzenia była to bardzo uroczysta i, można powiedzieć, tak bardzo wystawnie. Natomiast w momencie, kiedy zostały zakwestionowane te praktyki przez reformację, to udział w takiej procesji było traktowany jako właśnie wyznanie wiary. Mhm.
Nie? Tak, a no dziś, właśnie, ja wiem, w kogo ja wierzę.
I popatrz, mam od razu taki obraz przed oczyma, że no właśnie, nie, my często nie uczestniczymy w procesji, jest to moje wyznanie wiary, że ja wierzę w obecność Jezusa Chrystusa i można się zapytać, jaki ja biorę udział w tej procesji, nie? Czasami, nie? Gdzieś tam idę, no przecież czasami tak, chociażby z Wrocławia pamiętamy, jak to wyglądało, nie? Ktoś idzie na końcu, papieros nawet w gębie za przeproszeniem i tak dalej, nie? I jaki to jest ten mój udział, jakie to jest moje wyznanie wiary?
No to mi się wydaje, tak jak wiele jakby takich rzeczy, takich chociażby mówiliśmy przy okazji świąt wielkanocnych, że bardzo często to już jest tylko na zasadzie jakiejś takiej tradycji. Niestety, ale myślę, że też wielu jednak ludzi ma pojęcie, w czym bierze udział. I to myślę, że to może z czasem też właśnie będzie się przekładało, że może nawet może ludzi być mniej, ale ci, którzy będą chcieli wejść z Panem Jezusem, to faktycznie to będzie taka pobożna manifestacja mojej wiary, czyli pokazanie, że moja codzienność, moje życie należy do mojego Boga. Jakbyś chciał, to mam jeszcze parę takich, wiesz, knifów, takich, można powiedzieć, rzeczy z rękawa, które mogę wyciągnąć, jeśli chodzi o jakąś tam historię, ale nie wiem, czy chcesz, no, nie wiem, czy słuchacze też chcą.
Słuchaj, my to robimy dla naszych słuchaczy, więc ja myślę, że nasi słuchacze na pewno chcą, abyś wyciągał te knify, to śmiało.
No dobra, to ja może najpierw powiem tak, że oprócz tej procesji teofrologicznej, to nie jest tak, że to jest tylko, można powiedzieć, taki coś, co powstało ze względu na samą procesję Bożego Ciała, tylko już procesje były znane bardzo, bardzo dawno i nawet one są zaczerpnięte już nawet ze Starego Testamentu. Przypomnę chociażby Dawid, który niósł Arkę Przymierza, tak? I tańczył, gdzie wzgardziła z nim jego żona, córka Saula, który zobaczył, że on tańczy właśnie przed Arką, są składane jakieś ofiary i ona właśnie mu powiedziała, a też, że się wygłupiasz, że jak ludzie na ciebie patrzą, nie? A
mówi, tam było, nie, czyś opił się młodym winem, czy coś takiego?
No tak, ale ona widziała, że właśnie, że nie wypada, żeby król, prawda?
Tak, tak się zachowywał.
Tak się zachowywa, a on mówi, że właśnie przed moim Bogiem tańczę. i dla niego. Więc to chociażby tutaj jest wzmianka o tej procesji. Później też piękny psalm Dawidowy, bardzo mi się podoba właśnie, który właśnie mówi: ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Ale jest to też jeszcze wcześniej nawiązane do pielgrzymki Izraela z Egiptu do ziemi obiecanej pod przewodnictwem Mojżesza. I dlatego właśnie procesja, sama nazwa procesja, to jest łacińskie słowo posuwania się naprzód, czyli pójście. No i właśnie tutaj mamy jakby to pierwszą taką procesję 40 lat na pustyni, a później właśnie na jej podstawie właśnie były inne. I nawet teraz mamy też procesję właśnie, nie tylko na Boże Ciało, ale nawet jest przecież to, co mówiliśmy na mszy świętej, procesja wejścia i procesja wyjścia. To jest właśnie to samo, nie? Tylko można powiedzieć, czego ona dotyczy i jakie ma też właśnie te elementy, jak ona jest rozbudowana. No, a w takiej naszej już jakby przechodząc do codzienności, to oczywiście na początku idzie krzyż, później gdzieś tam mnóstwo chorągwi, jakieś figury, feletrony, no ale oczywiście później idzie też pod pięknym baldachimem Najświętszy Sakrament, czyli cała istota, sam Bóg właśnie wychodzi.
Ciekawi jesteśmy, czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego właśnie wychodzimy z Najświętszym Sakramentem, by no można powiedzieć, tak jak mówiliśmy, wyznać wiarę, ale też publicznie przyznać się, to jest jeszcze jedno. To jest ta prośba o błogosławieństwo. Wszędzie tam, gdzie żyjemy, gdzie się uczymy, to też jest chociażby w liturgii, kiedy przy każdej stacji, po śpiewanej Ewangelii, po modlitwach, które są przeznaczone przy każdej stacji, kiedy następuje to błogosławieństwo, nie? I kiedy, nie? Błogosław nasze domy, pola, zagajniki, miejsca pracy, warsztaty i tak dalej. Czyli jest to ta moja prośba o błogosławieństwo do mojej codzienności, do tego wszystkiego, co robię każdego dnia, do tego, co, czym się zajmuję i w jaki sposób gdzieś to moje życie upływa.
Jak zaproszenie tam Pana Boga.
Nie? Właśnie, żeby to nie tylko, że ja przychodzę do Niego z pewną jakąś moją prośbą i tak dalej, ale też zapraszam Go, zobacz, tu jestem, tu pracuję, tu mieszkam, bądź ze mną. Nie? To też jest ważne i ważne takie dla zwykłego uczestnika, nie? Bo wiadomo, kiedy jesteśmy zaangażowani w liturgię i tak dalej, no to chcemy, czy tam budujemy nawet ołtarz, chcemy, żeby to wszystko pięknie, ładnie wyglądało. Natomiast, żeby nie zapomnieć, jaka jest też istota, no właśnie, by zaprosić Pana Jezusa i poprosić o to błogosławieństwo w tej mojej codzienności.
Tak, i jeszcze znowu wrócę do historii, więc ty mówisz o jakby znaczeniu objaśniać, że ja cały czas się cofam, ale tylko do historii. To kiedyś właśnie, bo teraz mamy przy ołtarzach śpiewane Ewangelie, które mówią nam o ustanowieniu Eucharystii, prawda? A kiedyś było po prostu czytany jakiś tam fragment, albo można powiedzieć w takiej ciągłości, lekcja continua, a dopiero właśnie niedawno, można powiedzieć, stosunkowo niedawno weszło to, żeby przy każdy z tych czterech ołtarzów czytać Ewangelię o ustanowieniu Eucharystii. No i później też, tak jak właśnie mówisz o tym błogosławieństwie, ale również jakby też jest dodany też element błagalny, kiedy jest śpiewana suplikacja Święty tak. Boże, Święty Mocny, kiedy właśnie my śpiewamy o tym, żeby właśnie Pan Bóg nas chronił, o to go też błagamy, żeby zachował nas od różnych też kataklizmów. No i też jakby przypomnienie jednej z procesji, już może nie teoforyczny, bo teoforyczna to znaczy, że niesiemy Pana Jezusa, że wtedy właśnie go wynosimy z kościoła, ale są przecież niedawno chociażby procesje ku czci świętego Marka o błogosławieństwo plonów.
Tak.
Kiedy wychodzi się do krzyży różnych, prawda? No to wtedy też właśnie się wychodzi i też jest śpiewana litania do wszystkich świętych i wtedy jest właśnie też wzywana prośba, błaganie o to, żeby Pan Bóg błogosławił, żeby w tym roku plony były obfite. Nie? To jedna właśnie też z takich ciekawostek dotyczących procesji.
Myślę, że na tę chwilę z taką dawką różnych ważnych informacji i tych wyssanych z rękawa od Teofila was zostawimy. A po przerwie będziemy mieli dla was też kilka zaproszeń, także związanych z uroczystością Bożego Ciała.
Tak, zostańcie przy odbiornikach.
Do usłyszenia.